Rezerwat Morsa.
Witajcie na antenie Radia Mors. Aleksandra Tyczyńska, program Rezerwat Morsa. Ze mną dzisiaj w studiu jest Natalia Grzybowska, reporterka z Dziennika Bałtyckiego, która razem z obecnym tutaj Pawłem Haciem, Paweł Hać, hodowca, właściciel hodowli Fen.pl, opowiedzą dzisiaj o takich tematach około hodowlanych. Ile kotów macie?
Trudne pytanie. W sumie 9 w tej chwili?
Jezu, zawsze mi jest ciężko się doliczyć, bo jeden jest u moich rodziców.
Kocur kryjący u mojej mamy, 2 nierasowe koty u mojej mamy, 4 kocięta w tej chwili u nas, kotka u nas.
Czyli łącznie?
5, 4, 9.
Wszystko się zgadza.
9, ale w hodowli jedną kotkę rasową, właśnie, którą rozmnażamy, i pół kocura.
Trzymacie je w domu? Macie dom gdzieś poza miastem, czy tutaj wszystko w miejskich warunkach?
Wszystko w miejskich warunkach.
5 kotów trzymamy w kawalerce.
Jak wy to wytrzymujecie? Bo ja mam 2 i czasami mam ich dosyć po prostu.
Cóż, z racji tego, że 4 z nich są bardzo młode, a kotka już dostała rui, myślę, że najgorsza to jest 4 rano, jak one biegają po naszych twarzach. Kotka wyje do drzwi, żeby ją wypuścić do kocura. Trzeba z nią porozmawiać, pobawić się może troszeczkę i wtedy faktycznie jest ciężko. Ciężkie jest też sprzątanie, no ale te koty odwzajemniają uczucie, przesypiając koło człowieka, przytulając się, łasząc się, mrucząc, więc gdzieś tam rekompensują te ciemne strony.
I dodam jeszcze, że Dakota rekompensuje to całując w usta.
A jak się przedstawia stan mebli i domu?
Nie, nieźle. To jest jednak rasa drobna. Hodujemy koty somalijskie. Jest taka półdługowłosa rasa kota o futrze, nieco dłuższym niż Abisyńczyk. Tak, żeby gdzieś to może sobie wyobrazić, to są te koty, które uważa się, że pojawiają się na rzeźbach czy jakichś tam innych malowidłach, freskach, niefreskach pochodzących ze starożytnego Egiptu. I uważa się, że właśnie ta rasa abisyńska jest naturalnie występującą rasą. Również koty somalijskie jednak podobno naturalnie wyizolowano ten gen długiego włosa spośród rodzących się właśnie kotów abisyńskich o dłuższym futrze. Nawet się wyróżnia abisyńczyk wariant długowłosy. To jest powiedzmy coś trochę, ja to tak lubię sobie wyobrazić, przed Somalijczykiem. Więc no, te koty zawsze ja i wiem, że też inni hodowcy przedstawiają jako naturalną rasę, nie wynik jakiejś sztucznej czy bardzo sztucznej krzyżówki. No więc...
Ja to może powiem w skrócie, żeby sobie wyobrazić to jak najłatwiej. To są takie koty-wiewiórki.
No i z racji tego, że to są takie właśnie wiewióry, małe liski, powiedzmy fenki, to drapanie nie będzie bardzo uszkadzało mebli. Nawet jak gdzieś tam chcą sobie podrapać, no pazurek jest mały. To nie jest Maine Coon, który ma tę łapę, prawda, potężną i jak drapnie to do krwi ostatniej. Tylko tak sobie gdzieś wskakując.
No właśnie z tym trzeba się liczyć, że... Po jakimś czasie opanuje wszystkie szafki w domu i będą leciały rzeczy.
No to właśnie też mankament tego, że to taka rasa drobna i atletycznie zbudowana jednak, ma predyspozycję do tego i chętnie wykorzystują bardzo często, żeby opanować wszystkie poziomy w mieszkaniu. Są pod sufitem praktycznie.
No właśnie to miałam na myśli, pytając o stan waszych mebli, bo jednak wiadomo, ja przy 2 kotach mam po prostu wszystko pozrzucane na ziemię, potłuczone.
To nie,
akurat kocięta dopiero co opanowały stół, więc jeszcze na razie tak, wszystko przed nami.
Każdy właściciel kota się uczy po prostu, ile jest rzeczy niepotrzebnych w mieszkaniu i już. Natomiast myślałem, że chodziło bardziej o drapanie mebli. Z tym nie ma problemu. Ani ja, ani moja mama, ci co mamy koty somalijskie, no nie borykamy się z jakimś tam drapaniem. Moja mama się boryka oczywiście ze strzykaniem kocura, ale to zupełnie inna historia i powszechna w przypadku każdego właściciela kocura kryjącego.
Czyli poniekąd skazałaś mamę na kota.
Ona go bardzo kocha. No bo bardzo kocha, ale szukaliśmy mu domu i były 2 możliwości. Kocur, tak jak mówiłem wcześniej, jest w połowie mój. Nie wiem, która dokładnie połowa należy do mnie. W połowie do Justyny Jarek, hodowczyni, z którą współpracuję z Wrocławia. Jedna możliwość była taka, że będzie u jej mamy, a druga, że u mojej. No, stanęło na mojej mamie, ponieważ tam ona akurat znalazła jakiegoś kota, który był bardzo potrzebujący i on trafił do jej mamy. Czy skazałem? No myślę, że teraz by już go nie oddała. Śpi z nią, łasi się do niej, przychodzi na kolana, jakie mruczy bez przerwy.
Czasem szczyknie na komputer, ale
no, co rzadko.
Wszystko się wybacza.
Wszystko się wybacza, kiedy się ma kota. A co takiego wyjątkowego jest w tej rasie? Bo jest to mimo wszystko chyba w Polsce dosyć niszowa rasa, prawda?
Trzy hodowle. Trzy hodowle w całej Polsce, gdzie hodowli jest naprawdę bardzo dużo w Polsce, przynajmniej tych zrzeszonych w FPL, w FIFA, bo my do tej organizacji należymy. Klubów jest, nie wiem, czy nie 21 w Polsce, ten, do którego my należymy, zrzeszał około 670 członków. Licząc tak na każdy z tych klubów, no można przypuszczać, że jest parę tysięcy hodowli, no są Malijczyków, są tylko trzy. Najbardziej popularne chyba są Maine Coony, Ragdole, Brytyjczyki, takie rasy. Nas jest bardzo niewiele, przez co no z jednej strony oczywiście trudno nam jest znaleźć kosura kryjącego, czy jakąś współpracę nawiązać, ale z drugiej strony mamy ten przywilej, że no może nie na zasadzie konkursu, ale zawsze staramy się wybrać najlepszy dom dla naszych kociąt spośród ludzi zainteresowanych kotami. No tutaj Natalia już się śmieje w myśli, że ja o charakterze to bardzo długo i zawsze w ten sam sposób opowiadam, że uważam, że nie należy go wiązać z rasą kota, ale co wyjątkowego jest w Somalijczykach? Tak naprawdę te rasy muszą się komuś podobać. To jest czysto subiektywne i uważam też, że na tej zasadzie ludzie powinni decydować się na kota rasowego. Nie na zasadzie, że ten kot jest taki z charakteru albo śmaki, bo to może naprawdę różnie wyjść, tylko zakochali się w tym, jak ten kot wygląda. Nie na zasadzie pasowania do firanek czy kominka, ale na zasadzie, że jest od właściwej wielkości, rysy mordki, że tak powiem, twarzy, futra, jakości tego futra, wielkości futra, koloru futra. Te cechy, takie fizyczne. Myślę, że bardziej subiektywnie ten kot powinien się podobać wizualnie osobie, która go sobie po prostu wymarzyła. Nie powinny się na te koty decydować osoby, które chcą mieć droższego kota niż ma sąsiad, na przykład tak snobistycznie. A jeżeli chodzi o charakter, to tak naprawdę każdy
ale
kot jest
inny.
Ale
bywa też tak, że niektórzy zgłaszają się do nas i pytają, czy to są koty, które są takie skłonne do zabawy, czy raczej takie.
No tak, ale to wynika trochę też z właściwości predyspozycji fizycznych. No, my hodujemy koty, które mają tę atletyczną budowę ciała. Oczywiście za wyjątkiem kota Benito, po pewnym polityku włoskim i dostał imię, który wyrósł na potężnego kocura, bardzo lubiącego jeść i wcale nie chcącego skakać wyżej. Ale generalnie są to koty atletycznej budowy i z racji tego one chętniej się bawią, opanowują właśnie kolejny poziom mieszkania, skaczą bardzo wysoko, są bardzo aktywne. Takie Maine Coony, te, które ja znam, to za wyjątkiem kotek w rój, które zrzucają żyrandole u mojej koleżanki, są takimi kotami, które do poziomu stołu już świat dla nich nie istnieje. Są duże, cięższe i oznaczałoby to dla nich pewien wysiłek. Z oczywiście pewnymi wyjątkami. Także no, nie lubię mówić, że akurat ta chęć do zabawy, wspinaczki, wdrapywania się wynika z charakteru kota, ale no koty somalijskie, tak jak abisyńskie, czy tam inne rosyjskie z tej samej kategorii mają do tego po prostu predyspozycje fizyczne.
A dlaczego zdecydowaliście się założyć hodowlę?
To już pytanie do Pawła, bo ja natrafiłam właściwie na tę rasę konkretną przypadkowo.
Przede mnie. Ja tak naprawdę nie chciałem zakładać hodowli, ale jakoś tak kupiłem tę kotkę. Wtedy jeszcze bardzo mało wiedziałem o kotach. Wpisałem w internecie hasło rasy rudych kotów, nie wiedząc w jaki sposób te kolory mogą występować u innych ras, ten kolor akurat. I wyskoczył mi abisyńczyki i somalijczyki. Wolę ofutrzone koty, też takie moje subiektywne zupełnie, no jakiś taki gust. Zadzwoniłem do wtedy jedynej chyba hodowczyni, właśnie Justyny, zapytać o kota, czy posiada jakiegoś akurat na stanie. Okazało się, że tak, ale nie ciągnąłem tego tematu, ponieważ parę dni później przygarnąłem kocura z dworu. A kiedy zostały jej dwa koty do wydania, to ona zadzwoniła do mnie i jakoś tak nabyłem tego kota. A potem pokazałem na pokazie, a potem na wystawie, a to mi sędzia powiedział, że kot się nadaje, ma predyspozycję do bycia kotem hodowlanym. No i niestety spotkałem Majkę, założycielkę kociego klubu, która powiedziała, jak mnie zobaczyła, że będę hodował kot. No i tak hoduję te koty. Trochę dziwnie wyszło. Natomiast Natalia, no, z racji tego, że się ze mną związała, hodujemy te Somalijczyki. Może hodowla stoi trochę pod znakiem zapytania, ponieważ mamy nieco odmienne podejście do kwestii wydawania kota,
I występują przez to zgrzyty na zgrzycie.
No, tak.
Ja z kolei hodowałam, w sumie to nie nazwę tego hodowaniem, ale miałam od 12 roku życia koty europejskie, czyli nierasowe. Potem po drodze natrafił mi się taki egzemplarz, który no nie jest do końca rasowy, chociaż wygląda na rasowego. I kiedy trafiłam na hodowlę Pawła, to było dla mnie nową, bo nigdy wcześniej właściwie nie widziałam siebie w roli hodowcy. Dla mnie to było, tak jak dla takiego typowego Kowalskiego, dla mnie to było coś dziwnego, że jak to, przecież tyle zwierząt jest na świecie, które potrzebują domów.
Takie moralne męczenie kotów.
Schroniska są przepełnione i tak dalej. I musiałam też jakoś te swoje, swój światopogląd musiałam jakoś tak zmienić, żeby jakoś sobie to wytłumaczyć, dlaczego te koty jednak warto hodować.
Też dla osób, które nie mają styczności z hodowcami, o których ja bym nazwał z prawdziwego zdarzenia, czyli takie hodowle domowe, a nie sklepy z kotami. Ludziom się właśnie wydaje, że my męczymy koty i przez nas te koty ze schronisk nie znajdują domów, gdzie kot rasowy, tak jak mówiłem, jest dla osoby, która sobie wymarzyła tego akurat konkretnego kota. Natomiast my zawsze wspieramy akcję Nie kupuj, adoptuj. Na wystawach pojawiają się schroniska. Na ostatniej wystawie w Sopocie, Sopotkowo, to co nam zostało, nagrody, jakieś żwirki, karmy, jakiś drapak, wszystko żeśmy oddali schronisku.
Ja też staram się, jak mogę, przemycać w gazecie artykuły poświęcone.
Jak ludzie się decydują na kota rasowego...
Przygarnianie zwierząt.
Tak, ludzie się decydują na kota rasowego. Mnie się tak często zdarzało, że był to pierwszy kot. Zawsze też jak dzwonili ponownie zapytać o kolejnego, czy planuje jakiś miot, czy nie mogliby ode mnie kupić, to zawsze też mówię, że w pierwszej kolejności proszę się zawsze zastanowić nad kotem ze schroniska, bo jest tam mnóstwo wspaniałych kotów. Oczywiście jest pewna loteria w związku z chorobami. Warto te koty dobrze przebadać, poznać, pojechać, ale no wciąż, jeżeli ktoś jest w stanie zaoferować dom, dobre wyżywienie, nie takie byle jakie karmy, czy byle jaką opiekę kotu rasowemu, no to tym bardziej warto dać szansę kotu ze schroniska, czy kotu bezdomnemu. I to będzie dla niego jak wygranie losu na loterii.
Myślę, że do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam was zapytać, czy to jest trudne zajęcie? Z tego, co opowiadaliście, wynika, że wasza hodowla jest trochę rozstrzelona w różnych miejscach. Tak rozumiem, że jeden kot u mamy, drugi kot
gdzieś
tam.
A drugi u mnie, to koniec.
Okej, ale w każdym razie, że tak to robicie w miejskich warunkach. Ale chciałam zapytać ogólnie, czy to jest trudne zajęcie?
Na pewno są takie okresy, że trzeba się skupić dużo bardziej się człowiek denerwuje, mało śpiąc. To są oczywiście okresy okołoporodowe, bym powiedział.
Też pierwsze dni tych kociąt, kiedy jednak, przynajmniej ja tak robię, sprawdzam co chwilę, czy kotka przypadkiem nie przygniotła tych kociąt. Też bywało tak, że potrafiliśmy być u weterynarza ciurkiem dzień w dzień przez tydzień.
Mi się zdarzało być u weterynarza na przykład 11 razy, w sensie 11 zwierząt w sumie leczyć i jeszcze konsultować psa przez telefon. Miałem takie dni. Wtedy faktycznie jest ciężko. Bycie hodowcą uczy wielu rzeczy. No, odbieranie porodu kota, przygotowanie do porodu kota, dbanie o te młode noworodki właściwie wychowanie, pilnowanie terminów szczepień, przygotowanie kota do wystawy.
Też oddanie tych kotów jest bardzo trudne, przynajmniej dla mnie, bo traktuję je jako właśnie takich swoich wychowanków.
A ja traktuję to jak wyfrunięcie z gniazda.
Jako takie moje dzieci, którym poświęciłam uwagę, czas, emocje, miłość i tak dalej, i tak dalej.
No właśnie chciałam do tego nawiązać. Nie boicie się, kiedy oddajecie koty?
Przyznam szczerze, że po pewnym incydencie boimy się coraz bardziej i chcemy jakoś tych właścicieli sprawdzać.
To nie są częste przypadki, ale no mamy te złe doświadczenia. Ja też jak byłem we władzach kociego klubu, to słyszałem o różnych przypadkach.
I jakiego typu, jeśli można zapytać?
Na przykład kiedy, no właśnie to dwojako można na to patrzeć, bo jest taka kwestia, że właściciel, który miałby nabyć kota, chciałby na przykład kocięta poznać, odwiedzić, zobaczyć przed zdecydowaniem się. Dla niego jest to, no jednak spójrzmy prawdziwie, obejrzenie produktu, natomiast dla hodowcy może to być zawsze ryzyko. Ryzyko, że wniesie jakąś chorobę, że coś na butach, czy od własnego zwierzęcia, zawsze jest to ryzyko, tym bardziej, że to są najczęściej koty małe. No ale jednak wydaje mi się, że hodowca powinien pokazać na prośbę właściciela, tym bardziej, jeżeli ten wpłacił już zadatek, czy w ogóle kupił zwierzę, rodziców, czy to w jakichś bezpiecznych warunkach, czy to za pośrednictwem nowoczesnych technologii, ale no powinien. Natomiast słyszałem o przypadkach, że kiedy dzwonili do mnie potencjalni nabywcy, którzy już na przykład wpłacili zadatek i chcieli zobaczyć, w jakich warunkach kot żyje, zdjęcia, tylko zdjęcia wtedy akurat chyba chciał zobaczyć ten pan, którego mam na myśli, rodziców tych kociąt, spośród których wybrał jedno, hodowca od razu decydował się zwrócić zadatek i nie pokazywać tych zdjęć. Ja na pewno bym tak nie zrobił.
No tak, ale to jest problem głównie po stronie hodowcy. Miałam na myśli takie sytuacje, kiedy oddajecie kota i widać, że coś z właścicielem jest nie tak.
Właściwie ja mogę się powiedzieć na podstawie poprzedniego miotu. Jednego właściciela nie poznałam, pozostałych zaakceptowałam, byłam przekonana na 100%, że po prostu lepszych domów nie znaleźliśmy.
Też mieliśmy sytuację, że dzwoniła pani z Lublina, która mówiła, że ma dom tymczasowy dla kotów i ma w tej chwili w domu 5 kotów, ale jest osobą, która pracuje w domu, dobrze zarabia i ma na to warunki, ale my się jednak nie zdecydowaliśmy na nią, bo zresztą, że to jest za dużo zwierząt. Na raz, tym bardziej, jeżeli to jest dom tymczasowy, to te koty się zmieniają i znowu jest ryzyko jakiejś choroby, czegoś takiego. Taki właśnie przykład, kiedy nie zdecydowaliśmy się na właściciela.
Ja zawsze prześwietlam tych właścicieli, aż wstyd mi mówić, ale staram się ich poznać i jakoś sobie wyobrazić tego kota, którego włożyłam tyle emocji.
W poprzednim miesiącu dwójkę przyszłych właścicieli, już jak wpłacili za te, odwiedziliśmy w ogóle w Warszawie, żeby zobaczyć, w jakich warunkach żyją. Mieliśmy taką możliwość akurat. Też tak zrobiliśmy.
Też pozwoliło nam się jakoś upewnić w tej decyzji, chociaż potem się okazało, że ta jedna decyzja nie była chyba do końca dobra, ale...
Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś zwraca kota?
To się może zdarzyć.
Może się zdarzyć, ale niestety w poprzednim miesiącu się nie zdarzyło, a może gdyby się zdarzyło, to...
Nie ma co gdybać, ale umowa sprzedaży przewiduje różne sytuacje. To dotyczy między innymi wystąpienia chorób u kota, konieczności przeleczenia kota. Też jednak taka umowa sprzedaży, z tego co pamiętam, w świetle prawa jest jednak umową sprzedaży rzeczy. Zwierzę się rozpatruje jako przedmiot, więc i na to obejmuje jakaś gwarancja i no, można dochodzić na takiej drodze prawnej jakichś swoich racji w przypadku, kiedy to zwierzę, coś się z nim dzieje, czy we wskazanym okresie czasu, przewidzianym okresie czasu wystąpią choroby genetyczne, o których na przykład hodowca nie wspomniał.
No dobrze, ale spotkaliśmy się tutaj też, żeby porozmawiać o tym, na co potencjalni nabywcy kota powinni zwracać uwagę, kiedy wybierają hodowlę. Ale do tego wrócimy po przerwie muzycznej. Jeśli są wśród Was osoby, które mają kota albo może chciałyby mieć kota, no to zostańcie z nami. A teraz 100 Yard Dash, Rafael Sadik. Wracamy po przerwie. Myślę, że teraz pochylimy się nad takim tematem hodowli, które nie do końca spełniają pewne standardy. Jak wiadomo, dużo osób robi to na dziko. I ja chciałam was właśnie zapytać o wasze spojrzenie na to. Czym powinniśmy się kierować, kiedy wybieramy już hodowlę?
Myślę, że też pewną rolę tutaj spełnia cena.
Bywa tak, że
znajdowałam takie ogłoszenia na OLX, kiedy kupowałam kota, który się okazał nie do końca prawilny, że tak powiem, ale bywało tak, że właśnie zasłaniali się tym, że są wakacje i dlatego cena jest niska. W rzeczywistości okazywało się, że to nie jest chyba hodowla z prawdziwego zdarzenia.
Nie kupowałem nigdy w ten sposób kota.
No tak, ale rozumiem, że nasze podejrzenia powinny budzić podejrzanie taniej oferty na takich
portalach. Bardzo różnie. Te hodowcy, którzy nie oferują, którzy nie są zrzeszeni w tych organizacjach, które, no z których ja bym się decydował na zakup kota, czyli to jest w Polsce FPL, WCF, TIKA. Te hodowle potrafią psuć rynek, nazwijmy to, jeżeli chodzi o ceny kotów.
No tak, ale jak to wygląda z punktu widzenia odbiorcy?
Tak naprawdę
klienta?
Chyba pierwsze, co trzeba byłoby sprawdzić, to w jakiej organizacji jest zrzeszony kot.
Do niektórych klubów można zadzwonić, na pewno można napisać maila, można się zwrócić do klubu w jakiejkolwiek formie z zapytaniem o to, czy dany hodowca, dana hodowla jest zarejestrowana w tym klubie, bo to, że ktoś sobie napisze na stronie, no, spójrzmy prawdzie w oczy. Nikt w żadnym klubie w Polsce nie przypuszczam, żeby siedział i przeglądał strony wszystkich hodowli, które się pojawiają w Polsce i patrzył, czy ktoś sobie nie wpisał, że przynależy do danego klubu, a w rzeczywistości nie przynależy i próbuje tak sprzedawać koty.
A co sprawia, że nabywcy powinna zapalić się taka czerwona lampka, że coś jest nie tak? Na co powinniśmy zwrócić uwagę, przyglądając się danemu hodowcy?
Myślę, że też warto sprawdzić, czy jest jakaś strona założona, chociaż na przykład my nie mamy strony, mamy Facebooka, który staram się prowadzić i raz działa prężnie, raz nie. Ale też zdjęcia. Im więcej zdjęć, tak naprawdę lepiej.
Na pewno opinie. Są grupy na Facebooku, hodowców. Są
myślę,
grupy,
że tak,
kupujący.
Że to jest dobra opcja.
Warto zapytać.
Można zapytać w tych grupach.
Oczywiście są ludzie, którzy tam popierają każdy rodzaj hodowli. Warto też porozmawiać się z samym hodowcą, którego chcemy kupić zwierzę.
I myślę, że też warto tę hodowlę odwiedzić i zobaczyć, jak te koty są chowane, czy są chowane z człowiekiem, czy też w jakimś osobnym pomieszczeniu, bo też widziałam takie hodowle, gdzie koty żyją sobie same. Człowiek jest dochodzący, dokarmia je, ale jednak one ten kontakt z człowiekiem mają dość ograniczony.
Też, no w przypadku Harka twojego, nawet przejrzenie zdjęć kota danej rasy mogłoby dać tutaj pewien pogląd na to, że ten kot nie wyglądał tak, jak powinien. A przynajmniej myślę, że jego rodzice mogli tak nie wyglądać, gdybyś się przyjrzała.
Ale rozumiem, że takie sytuacje jak koty trzymane w garażu, w szopie, no to nie jest coś, na co powinniśmy przymykać oko, tak?
Nie przypuszczam też, żeby hodowca to pokazał. To ludzie, którzy robią to dla pieniędzy i powiedzmy, że handlują kotami, prowadzą sklep z kotami, a nie hodowlę, ja to tak nazywam, ale chodzi mi tylko o pewien sposób zaopiekowania nad tymi zwierzętami. Tak, no to jakoś wydaje mi się, że też...
Myślę, że ja miałabym więcej zaufania do osoby, która nas wpuszcza, gdzie koty latają wolno i tak naprawdę rozwijają się prawidłowo, mają dostęp do wszystkiego i hulaj dusza, piekła nie ma.
Tak.
A jeśli chodzi o kontakt z samym hodowcą? Podczas całego tego procesu, że tak powiem, transakcji.
Na pewno
my jesteśmy dość upierdliwymi sprzedającymi, bo na wstępie wymagamy rozmowy telefonicznej, tutaj nie ma ogadywania przez wiadomości. Chcemy tego człowieka trochę wyczuć, porozmawiać z nim, sprawdzić, jaki on jest i jakie ma podejście do kota. Też nie jest to oczywiście wymagane, ale chętnie odwiedzamy właśnie to miejsce, do którego kot ma trafić.
Wystawy. Są publikowane wyniki wystaw. Jeżeli wiele kotów jest utytułowanych, a myślę, że z wielu razy znajdziemy utytułowane koty, jeżeli chcemy zobaczyć, czy dany hodowca jest sprawdzony, to prawie na pewno znajdziemy go w wynikach wystaw. I też, no wiadomo, im lepszy wynik w danej rasie, tym można przypuszczać, że są lepsze koty w tej hodowli. I myślę, że warto byłoby sprawdzić właśnie, jakie hodowle się pojawiają w wynikach wystaw, które się odbywały na stronach stowarzyszeń czy federacji, które zrzeszają kluby i hodowców. Te wyniki są publikowane, z tego co pamiętam. Myślę, że ten research jest taki najważniejszy,
tak,
czyli
wyniki są na stronie
poznać kota, poznać typowe choroby genetyczne u danej rasy kota, poznać polecane hodowle. Ten research naprawdę powinien trochę potrwać, żeby na pewno był właściwy zakup. Zawsze nigdy nie należy tego robić na szybko, tylko zawsze jak się zobaczy tę słodką kulkę, to najpierw kubeł zimnej wody sprawdzić i dopiero wtedy się zdecydować.
Teraz sobie przypomniałam o sytuacji, jak pewien facet zadzwonił do nas o 21:00 w przeddzień Wigilii.
Tak, bo na święta poszukiwał kota. Tak, zdarzają się takie, oczywiście, tak, są takie telefony. Komuś ktoś dzwonił, bo mu właśnie do firanek pasował, też to pamiętam, że ten kolor, a nie tamten, bo tak do mieszkania będzie pasował. Też nie decydujemy się na takich właścicieli, ale jeżeli chodzi o hodowców, to zdecydowanie najpierw research, czyli kontakt z klubem, porozmawianie z samym hodowcą, sprawdzenie w internecie wyników wystaw, czy ten hodowca jest może gdzieś polecany. Cena może nam coś dać, jakiś pogląd na sytuację, o co chodzi. Na pewno, jeżeli powie, że kot może być, jest wydawany z rodowodem lub taniej bez rodowodu, to w ogóle nie tędy droga. Tak nie powinno być.
Ja też jestem przekonana, że najlepiej jednak tego kota obejrzeć, zanim się go zarezerwuje, powiedzmy, i nawiązać jakąś więź z nim. Dla mnie jest to trochę dziwne, że ja tak zrobiłam w przypadku mojego Harka. Mojego miksa ragdola z Neva Masquerade.
Tak, byłbyś ragdolem, już jest Neva Masquerade.
Kupiłam go po zdjęciu, ale byłam wtedy w desperacji, więc to mnie usprawiedliwia w jakiś sposób. Ale teraz, gdybym brała kota, to przede wszystkim przyjechałabym do hodowli i zobaczyła. Zobaczyła go na własne oczy.
Też warto wymagać badań, czy dany hodowca przeprowadza badania w kierunku popularnych chorób u danej rasy, czy regularnie bada koty, czy szczepi koty, czy odrobacza koty. Czy nie daj Boże wypuszcza na przykład, znaczy może nie daj Boże, ale no w jaki sposób się opiekuje tymi zwierzętami, to wszystko jest do sprawdzenia.
A co jeśli hodowca tak podejrzanie łatwo pozbywa się zwierzęcia?
To co powiedziałem wcześniej, nic nie powinno być robione na szybko przy takiej decyzji, oczywiście w świetle prawa to jest zakup rzeczy, ale to jest jednak żywe zwierzę i lepiej się zastanowić tak ze strony hodowcy, jak i przyszłego właściciela. Jeżeli któremuś z nich zależy bardzo na szybko sprzedaży, no to moje wątpliwości by na pewno budziło.
To od razu nasuwa mi myśl, że mamy do czynienia z takim sklepem z kotami, gdzie właśnie hoduje się miot za miotem. Kasa się zgadza.
Mamy?
Nie, ale to mi się kojarzy z tym od razu, jak opowiadasz.
No ja to tak nazywam, sklep z kotami właśnie.
Nie widzę w tym właśnie żadnej więzi, żadnych takich głębszych uczuć, tylko właśnie próba zbijania kasy na tym, na czym chyba nie wiem, czy da się zarobić tak naprawdę.
No my nie zarobiliśmy jeszcze.
Nie powiem, że straciliśmy, bo oczywiście ładowanie w nasze koty to jest inwestycja właśnie w tworzenie naprawdę udanych egzemplarzy.
Nie no, to tak, ale ja przesadnie często jeżdżę chyba do weterynarza i badam różne rzeczy, których może nie potrzeba
tak,
badać.
Tak, tak naprawdę każdy najdrobniejszy symptom od razu jest weryfikowany u weterynarza.
Proszę sprawdzeń kocura, kupno kotki, to przewiezienie, dopuszczenie, w sensie spełnienie warunku do dopuszczenia, to może jest głupie badanie tam, czy wszystko jest na miejscu, powiedzmy, ale
żeby też daleko nie szukać.
Boże, karmienie tych zwierząt, one jedzą lepiej niż my. Przecież my możemy nie mieć na zupkę chińską, a nasze koty jedzą,
dziki
i bażanty. Króliki? Tak, no to takie historie.
No dobrze, ale co z tego, że mój kot nie ma rodowodu? Przecież jest tak samo słodki, tak samo ładny, tak samo kochany.
Jeżeli nie ma rodowodu, to nie jest kotem rasowym. Więc jeżeli ktoś marzy o kocie rasowym, to kupi kota z hodowli, z której otrzyma rodowód. Ja bym polecał rodowód z jednej z organizacji tych zrzeszonych oficjalnie w WCC. Wtedy ma pewność, że to jest kot, którego rodowód spełnia wymogi najczęściej praktycznie za zawsze te koty są gruntownie przebadane, pozbawione wad genetycznych. Robią to hodowcy, którzy wygrywają wystawy, więc rozwijają linię w ten sposób, żeby uzyskać kota najlepszego w standardzie, najlepszego w typie. Będzie to dla osoby, która sobie wymarzyła kota danej rasy, najlepszy kot tej rasy.
Patrząc na mojego Harego, owszem, kot jest ładny i tak naprawdę też na początku, jak już odkryliśmy fakt, że nie jest to kot rasowy, wspólnymi siłami. Pomyślałam sobie, no dobra, no ale nieważne, to nie jest ważne, ale teraz jak sobie o tym myślę, to boję się, z kim jego rodzice byli miksowani i jaka choroba może się pojawić w najbliższych latach.
Rozumiem, że nie ma takiego problemu w przypadku hodowli
oczywiście
zrzeszonych.
Ryzyko jest dużo mniejsze.
Wszystkie koty chorują, wiadomo, ale no jednak to ryzyko jest dużo mniejsze. W przypadku kotów średniorasowych niespodzianki różne mogą się pojawić. Nigdy nie mamy pewności, że szczepienia, które zostały przeprowadzone, są legitne. I
myślę, że te dwa czynniki, to znaczy kupując kota z hodowli, która nie jest zrzeszona albo jest zrzeszona w innych organizacjach. Ja może zrobię taką reklamę tych naszych, tych, które ja polecam, FIFE, WCF i TIKA, czy może CFA. Hodowle, które nie są w nich zrzeszone, myślę, że u nich może być większe ryzyko wystąpienia wad genetycznych. Ten kot może odbiegać od standardu rasy i chociaż jest ładny i może być kochany, to jednak prawdopodobieństwo, moim zdaniem, że wspiera się osobę, która może rozmnażać te koty nienależycie, jest większe. A to jednak szkodzi samym zwierzętom. Nasza organizacja, na pewno eliminując złe praktyki z hodowli, gwarantuje z bardzo dużym prawdopodobieństwem, że kupując kota z hodowli zrzeszonej, płacimy hodowcy, który rozmnaża te zwierzęta, dba o te zwierzęta zgodnie z
ze sztuką.
Po prostu. No i najlepiej też na pewno, jak może, często wybiega do przodu, douczając się, doczytując. Myślę, że po prostu ta gwarancja, rodowód pochodzący z tych organizacji, to pewien rodzaj gwarancji.
Ja myślę, że warto by było wspomnieć tutaj o takiej obiegowej opinii, że koty rasowe są rzekomo bardziej chorowite, ale
weterynarze tak mówią.
Ale to wynika z tego, że po prostu hodowcy mają fisia i jeżdżą wtedy ze swoimi kotami, badają je gruntownie i
nie, na pewno są też choroby, które wynikają z tego, że kot jest rasowy, czy też te typowe choroby genetyczne u pewnych ras, czy no może jeżeli gdzieś się pojawiają właśnie choroby wsobne, niewsobne, chociaż ja trochę ich nie popieram, no nie wiązałbym też chorób z rasowością kota, faktu, że kot częściej choruje, raczej przesadna troskliwość właścicieli. Płacąc za rodowody, płacąc za te krycia, inwestując w to duże pieniądze i potworną ilość czasu w badania, w przeglądanie wszystkich możliwych źródeł informacji, gdzie można by jak najlepiej dbać o koty, jak najlepiej karmić koty, jak najlepiej badać i utrzymywać. My w ten sposób zapewniamy, że ten kot jest zdrowy, że ten kot, którego zrzesza dana organizacja, jest na pewno kotem tej rasy. Dlatego warto go nabyć. Przykład Natalii, kiedy to kupowała kota rasy Ragdoll. Ona była kota, który wygląda, no można powiedzieć, że też się zachowuje jak Neva Masquerade, czyli taki wariant kota syberyjskiego. Ten przykład dowodzi, że moim zdaniem jest oczywiście lepiej inwestować w hodowle, które są zrzeszone w tych organizacjach i że kot jest pozbawiony typowych wad genetycznych i że jest dobry w typie.
Na tym chyba akurat takiemu typowemu kowalskiemu za bardzo nie zależy, ale
jeżeli ktoś chce po prostu miłego kota, to ja wciąż polecam, nie kupuj, adoptuj do schroniska, naprawdę. Jeżeli nie ma odgórnie jakiejś kontroli nad hodowcami, którzy no powiedzmy nie należą do tych organizacji, jeżeli na przykład zabraknie tej kontroli, oczywiście to nie dotyczy na pewno wszystkich, ale no my dbamy o to, żeby ta kontrola była jak największa, to uważam, że jest większe prawdopodobieństwo napotkania kotów, które mogą być trzymane w niewłaściwych warunkach. Oczywiście tak samo może się zdarzyć w naszych organizacjach, ale no ten twój przykład właśnie dowodzi właśnie tego, że nie ma
tak,
tej kontroli.
Ja jako osoba, która
wspierając te hodowle, można nieumyślnie, ale wesprzeć kogoś, kto w sposób nienależyty dba o koty. Tak myślę.
Ja powtarzam sobie, że ja tego kota uratowałam, biorąc go. Niestety jest to kot, powiedziałabym, że zaburzony i bardzo trudny, co nie zmienia, że go bardzo kocham, ale no zachęcam jednak inne osoby do researchu i żeby nie mogę powiedzieć, żeby nie powtarzały tego błędu, bo nie chcę nazwać mojego kota błędem, ale zachęcam, żeby po prostu nie wspierali osób, które o te koty nie dbają chyba należycie.
A czy mogłabyś na własnym przykładzie wytłumaczyć, dlaczego teraz z perspektywy czasu widzisz, że to była jakaś nieprzemyślana decyzja?
Mam wrażenie, że właśnie mój kot w ogóle nie był wychowywany i nie miał takiego kontaktu z człowiekiem jak te nasze, bo jest zupełnie aspołeczny. On, widać po nim, że on bardzo chciałby coś z człowiekiem zrobić, jakoś tutaj do jakiejś interakcji doprowadzić, ale po prostu nie potrafi.
Wydaje mi się też, że był wzięty zbyt młody.
Możliwe też, że popełniłam błąd i wzięłam go trochę za wcześnie, chociaż
ktoś
to była
go wydał
kwestia,
też.
To była kwestia 2 tygodni, ale bardzo, bardzo sobie wyrzucam, że nie zrobiłam tego researchu, ale byłam wtedy zdesperowana i bardzo potrzebowałam kota, bo moje koty, które trzymałam w domu, które mieszkały ze mną przez 14 lat, zawinęły się z tego świata w odstępie 1,5 miesiąca i ja musiałam sobie zapchać dziurę w sercu, dlatego też kupiłam pierwszego lepszego kota.
No widzisz, a właśnie moim zdaniem kot nie powinien być taką zapchaj dziurą. Przynajmniej ja wolę, jak właściciele nie traktują tego w ten sposób.
Ale o tym za chwilę, bo teraz czas na przerwę. Dusty Springfield, piosenka z półki. Jeszcze do tego wieku kota, kiedy może już opuścić hodowlę.
Ten minimum 12 tygodni musi być spełnione, 3 miesiące. Jest też ten moment, kiedy kotka odtrąca, przynajmniej ja to widzę po swojej kocie, no odtrąca te kocięta. Nawet nie zauważyłem, żeby w jakiś sposób przeżywała, czy inaczej się zachowywała podczas ich wydawania już po tym 3 miesiącu.
Ona ani ich nie szuka, ani nie rozpacza.
Jak wydamy wszystkie, to kotka, matka kładzie się na 2 dni, przysypia. Jest taki moment, w którym i kotka, i te kocięta widzą, że to już jest taki, pora iść na swoje, wyfrunąć z gniazda. Ale przede wszystkim powinno się zwracać uwagę na zdrowie kota, szczepienia, które są wymagane. To ostatnie jest właśnie w okolicach tego 12 tygodnia, ale no też jeżeli kot ma być wydany sterylizowany, to na pewno później powinien być wydany też, z tego co wiem. Pojawia się nowy protokół szczepień, że kot powinien być szczepiony również w 16 tygodniu, dlatego ja pewnie będę wydawał dopiero po 16 tygodniu. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale...
Ja pewnie przyciągnę to do 8 miesiąca.
No,
tak. Jakie konsekwencje ma to dla kociąt, jeśli zostaną wydane za wcześnie?
może się u nich pojawić choroba sieroca.
I kot na pewno przeżyje, ale czy to będzie zdrowe dla jego rozwoju? No to jest właśnie
to
pytanie.
Im dłużej kot będzie z matką, tym lepiej. Bo jednak...
Bez przesady też, no bo nie całe życie.
Oczywiście,
chyba.
Ale jednak ta matka go uczy i zawsze to, chociaż tych 2 tygodni, czy iluś, jak się weźmie wcześniej, może zabraknąć i to się potem jakoś na jego rozwoju odbija. Chociaż nasza Mystique z kuwety jakoś tak za bardzo nie chciała uczyć ich korzystać, ale widać, że pracuje nad nimi.
Nasza kotka się nazywa Mystique, nie powiedzieliśmy. A kosur Mad Max. Znaczy, to nie są oficjalne imiona, ale... No ja bym na pewno chciał jedną rzecz tylko dodać, to co ja mówię swoim klientom. Jeżeli ktoś ma czas, pieniądze, pracuje w domu, ma serce do zwierząt, naprawdę dobrze, żeby hodowle w każdej organizacji mające złe nawyki, złe praktyki, wyprzeć hodowlami o dobrych praktykach. Dlatego jeżeli ktoś naprawdę ma warunki, kocha koty, koty rasowe i marzy o jakimś kocie, warto się zastanowić nad hodowlą kotów. To jest bardzo zajmująca czynność, wiele bezsennych nocy, ale i bardzo satysfakcjonująca i uzależniająca.
Jednak jest to niesamowite, kiedy widzi się te kotki od takiego malutkiego robaczka, który... za 3 miesiące biega po mieszkaniu i
tak,
cały dom jest jego.
Najbardziej lubię, jak te kocięta biorą pierwszy wdech. On tam pomagam oczywiście, ale jak on zaskoczy, to tak jakby Bóg wciskał stoper. Zaczynamy. Naprawdę niezwykłe przeżycie. A przeżywa się to znacznie częściej niż w przypadku ludzi. Ja nie mówię, żeby hodować ludzi, ale na pewno częściej się przeżywa.
Akurat
takie
my przy tych 2 miotach mieliśmy szczęście, bo jednak te kocięta ten wdech wzięły, ale osobiście przyznam, że gdybym miała pierwszy taki zgon w hodowli, to nie wiem, czy nie odechciałoby mi się hodować kotów, bo to jest jednak bardzo obciążające.
To się zdarza i się określa, ile procent może faktycznie paść. Zdarzają się martwe kocięta, które się urodzą. Zdarzają się zgony w pierwszych dniach życia. No nie da się tego uniknąć. Natura wymyśliła, że rodzi tych zwierząt więcej, ale i przeżywalność jest mniejsza niż u na przykład ludzi. Tak przynajmniej ja to obserwuję i tak to widzę. Ale na pewno warto, żeby te złe hodowle, tak mówię, bez względu na organizację, rozmnażające niezgodnie ze sztuką, zostały wyparte przez dobre hodowle, a do tego potrzeba dobrych ludzi po prostu.
No cóż, cały czas powtarzacie, że właśnie liczy się ten czas, że nie powinna być to decyzja pochopna. Także myślę, że główną wskazówkę, którą możemy przekazać słuchaczom, to to, żeby właśnie takich decyzji nie podejmować pochopnie. Dzięki Wam bardzo, że przyszliście do naszego studia i mam nadzieję, że nasza rozmowa wywrze jakiś pozytywny wpływ na wszystkich, którym marzy się rasowy kociak. Dzięki Wam bardzo.
Dziękuję.
Rezerwat Morsa.